Słuchajcie, to o czym będę dzisiaj mówił, to zdradzę wam trochę takiego od kuchni, jak wyglądają sprawy z kazaniem. Dobre kazanie, żeby się pojawiło, ono się najpierw musi urodzić wewnątrz, w środku mówcy. Takie dobre kazanie musi przyjść gdzieś tam z nieba, ono musi trochę tak obrosnąć jak kula śnieżna, zanim zostanie wypowiedziane. I to nie jest takie naprawdę tam mówienie. Takie mam wrażenie, że czasami gdzieś tam ktoś mówi, no, żeby podkreślić, że to jest takie ważne, mówi tak, to jest słowo od Pana, ale w istocie rzeczy nie chodzi tylko o jakąś prawdę teologiczną, ale chodzi o słowo na ten czas, do tych ludzi. To jest bardzo ważne, tak? Można powiedzieć 1000 różnych kazań w tym samym czasie i teraz ważne jest, żeby Bóg dał nam to od... Ja się o to zawsze najbardziej martwię, czy to jest... I to jest coś, to, co będę mówił przez następne tygodnie, to jest coś, co gdzieś tam właśnie rodziło się we mnie, chodziło za mną od dłuższego tematu. Chciałbym poświęcić kolejne swoje 4 kazania, żeby rozwijać ten temat i będę mówił o Kościele. Będę mówił o Kościele i to jest bardzo duży temat. To jest bardzo ważny temat, jak to się mówi dzisiaj, to jest gruby temat, ponieważ nie wiem, czy masz świadomość, Kościół to jest dla Boga najważniejsza grupa ludzi na ziemi. Tak? Jak z nieba aniołowie, jak z perspektywy nieba aniołowie patrzą na ziemię i widzą Boży Kościół, to mówią między sobą, to są nasi ludzie tam. To są nasi tam, to są nasi przedstawiciele. To są nasi przedstawiciele handlowi, to są nasi ambasadorzy, to są nasi ludzie, tak? To z perspektywy nieba Kościół jest emanacją Królestwa Bożego na ziemi, tak? Mam nadzieję, że to jest słowo od Pana Boga, które za mną przez ostatnie miesiące chodziło i chyba jest ten czas właśnie, żeby się tym podzielić. Oczywiście my z Kościołem mamy swoje doświadczenia, tak? Dłuższe, krótsze. Mam nadzieję, że macie więcej pozytywnych skojarzeń z Kościołem, więcej pozytywnych doświadczeń niż negatywnych, tak? Bo też chciałbym być bardzo szczery w tym, co będę mówił przez następne tygodnie. Chcę być bardzo szczery z wami, taki bardzo, bardzo uczciwy. My wszyscy mamy swoje wyobrażenia, jak powinno być idealnie. Każdy ma inne wyobrażenia, jak powinno być idealnie według niego. Tak? W Sefr pod Paryżem są wzorce jednostek miar, prawda? Metra, sekundy, nie wiem jak wygląda wzorzec sekundy, różne według miary ISO, tak? A w Nowym Testamencie jest wzorzec Bożego Kościoła. Jest zawarty wzorzec Bożego Kościoła. To jest coś, do czego się będziemy odnosić. Głową tego kościoła jest nie Andrzej Urgacz, nie Marek Kamiński, nie papież Franciszek, jest Jezus Chrystus. Tak? Głową tego kościoła jest Jezus Chrystus. I też chcę powiedzieć, że nasze doświadczenia kształtują naszą teologię bardzo często. Jest bardzo często tak, że praktyka, dobra albo zła, kształtuje naszą teologię. I nie wiem, czy to jest dobre, tak? I dzisiaj chciałbym mówić też w taki praktyczny sposób o Kościele i przez następne tygodnie z perspektywy Bożego zamiaru, z perspektywy Bożego przeznaczenia dla Kościoła, tak? Bo bardzo ważne jest, żebyś wiedział, żebyś rozumiał, że Kościół jest Bożym zamiarem, że Kościół jest Bożym wyborem. Kościół nie jest jakimś takim oddolnym ruchem. Kościół nie jest taką samoorganizacją ludzi dobrej woli, którzy się razem skrzyknęli po to, aby realizować jakieś szlachetne, wymyślone przez siebie działania. A Kościół nie jest taką, to będzie kontrowersyjne, co powiem. Kościół nie jest taką demokratyczną strukturą ludzi, którzy się zebrali i róbmy coś. Kościół jest z nieba, poprzez działanie Ducha Świętego w sercach ludzi, poprzez to, co Duch Święty mówi do ludzi i to Bóg powołuje, Kościół Bóg powołuje ludzi. Chciałbym, żebyś to zrozumiał, tak? Samo greckie słowo użyte w Nowym Testamencie, eklezja, ktoś słyszał to słowo już? Come on, ręka do góry. Dobrze. Nowotestamentalne słowo, które jest użyte na opisanie kościoła, to jest greckie słowo eklezja, tam jest przez 2K. Ten przydrostek ek to jest z. I to słowo opisuje wywołanie ludzi skądś. W świeckiej Grece zostało, bo było często używane na takie, na radę nadzorczą greckich miast polis, tak? Był jakiś organ, który zarządzał i ludzie wywołali, wybrali sobie władzę. I to słowo eklezja w Nowym Testamencie mówi o tym, o naturze duchowej, naturze Kościoła, mówi o tym, że Kościół to jest zgromadzenie ludzi wywołanych, powołanych przez Boga, tak? Tak powinniśmy o sobie myśleć, tak? Kościół jest powołany przez Boga. Nie wiem, czy na co dzień tak, jak jesteśmy tutaj w tym gronie, tak? Czy tak o tym myślimy. Jak patrzymy na siebie, to zauważamy inne rzeczy. Kto jak się ubrał, kto ma na jaki kolor włosy zafarbowane. Takie rzeczy po prostu bardzo, bardzo doraźne, takie rzeczy tymczasowe, tak? Ale to Bóg jest twórcą Kościoła. Bóg jest twórcą Kościoła i co więcej, Bóg jest gwarantem sukcesu Kościoła. Tak? Bóg gwarantuje sukces Kościoła, ponieważ, nie wiem, czy pamiętacie te słowa, kiedy Jezus mówił do Piotra, tak? Mówił, ty jesteś Piotr, ty jesteś Petros, ty jesteś opoka, skała, dając mu przywództwo, tak? I powiedział, na tobie, tak, na twoim przywództwie zbuduję Kościół, a bramy piekielne go nie pokonają, tak? Nie złamią tego Kościoła. Ty jesteś Piotr, tak? Jako protestanci nie odnajdujemy w tym idei prymatu jakiegoś papieskiego, bo powołanie, tak jak Bóg powołuje dzisiaj przywódców, jak dzisiaj powołuje liderów, ale Bóg zapewnia Kościołowi sukces i zwycięstwo, tak? Bramy piekielne go nie pokonają. W bramach bardzo często w tych małych miasteczkach izraelskich bardzo często spotykali się starsi. W bramach obradowali, podejmowano ważne decyzje o mieście. W bramach załatwiano interesy, tak? W bramach notarialnie sprzedawano ziemię, domy, tak? Bramy stanowią takie sztab, zarząd, tak byśmy dzisiejszymi słowami, management określili współczesnymi słowami, tak? I jeżeli jest jakiś sztab diabelski, jakiś zarząd, tak, jakieś władze, zwierzchności, to Jezus mówi, że ci, którzy po prostu siedzą tam w tej kotłowni piekielnej i sobie myślą, jak zniszczyć Boży Kościół, że nie dadzą rady. Ponieważ Jezus Chrystus jest gwarantem zwycięstwa Kościoła, tak? I Bóg zapewnia Kościołowi taką nieustanną żywotność poprzez nieustanne, ciągłe powoływanie nowych liderów, poprzez ciągłe posyłanie swojego ducha do wnętrz ludzi, tak? Z tego wynika świeżość Kościoła, zwycięstwo, to, że Bóg do ciebie mówi i nie pozwala ci, kiedy do ciebie mówi, nie pozwala ci zasnąć spokojnie, żebyś coś z tym nie zrobił, tak? Kiedy mówi do ciebie, żebyś się za kogoś modlił, żebyś do kogoś poszedł porozmawiać, pocieszyć, podzielić się Ewangelią, kiedy Bóg do ciebie mówi, a ty tego nie chcesz, ale Bóg do ciebie mówi, hej, to jest czas, żebyś zaczął służyć. To jest czas, żebyś zaczął się uniżać, tak? Już jesteś wystarczająco długo w kościele, to jest czas, żebyś po prostu zaczął stawiać innych ponad siebie, zaczął usługiwać, tak? Bóg w taki sposób odnawia Kościół, tak? I czasami pojawia się taka postawa, obserwuję to w ludziach wierzących. Jezus tak, Kościół nie. Tak? I muszę przyznać, że to właściwie jest moje osobiste doświadczenie życiowe. Tak? To jest moje osobiste doświadczenie, ponieważ nawracałem się do Jezusa w samotności. Tak? Nawracałem się nie w żadnej wspólnocie chrześcijańskiej, nie w kościele, w moim domu. Moje pierwsze kroki wiary to były kroki w oddzieleniu od innych wierzących, jakichkolwiek wierzących. Miałem bardzo duży, nosiłem w sobie taki duży ładunek żalu, taki duży uraz w stosunku do mojej poprzedniej przynależności kościennej i sobie myślałem o przyszłości, po co mi to, tak? Po co mi jacyś ludzie? Ponieważ czułem się oszukany raz, taki narastała we mnie postawa dystansu, nieufności, podejrzliwości. Myślałem sobie, nie chcę znowu narazić się na jakieś nieprzyjemności, nie chcę być wkręcony w coś, co mi się nie podoba. I byłem takim samotnym chrześcijaninem, było mi z tym dobrze. Muszę podkreślić, że było mi z tym dobrze. Modliłem się, czytałem Słowo Boże i w tym Słowie Bożym czytałem bardzo dużo o społeczności świętych. Czytałem o społeczności świętych. Nie w niebie teraz, nie w niebie po śmierci, ale teraz na ziemi, tak? Nowy Testament, listy są o Kościele. I to zmieniło moje myślenie, tak? Pomyślałem sobie, hej, ja też potrzebuję świętych obcowania. Potrzebuję poobcować ze świętymi, być z nimi, tak? Potrzebuję eklezji, tak? Jeśli Bóg to ustanowił, jeśli Bóg o tym mówił, to ja chcę w tym być. I tak przez następne 4 tygodnie będę mówił o takich 4 bardzo praktycznych wymiarach Kościoła, tak? Ludzie, bardzo często tak widzę, to jest pewien poziom takiej niedojrzałości wśród wierzących, potrafią, kiedy myślą o Kościele, potrafią się tak jakoś uwiązać czy zafiksować wokół jednej perspektywy, tak? Wokół jednej alegorii. To jest najczęściej związane z ich obdarowaniem. Jak ktoś jest ewangelistą, wszyscy powinni na ulicach rozdawać ulotki, wszyscy powinni głosić na ulicach, wszyscy powinni 24 godziny na dobę, tak? A jak ktoś ma takie prorocze na przykład obdarowanie, gdzieś tam Bóg do niego mówi, to mówi, wszyscy powinni prorokować, tak? Wszyscy powinni po prostu robić to, co ja. Najczęściej jest tak, że postrzegamy przez swoje osobiste... Kościół jest wielowymiarowy. Kościół jest, ma kilka perspektyw. Powiedziałbym, że Kościół jest wielozadaniowy. I to jest też taka ciekawa rzecz, którą chciałem powiedzieć, że na różnych etapach naszego wzrostu duchowego, na różnym etapie naszego duchowego dojrzewania, te poszczególne perspektywy będą miały różne znaczenie dla nas. Powinniśmy przechodzić na tych różnych etapach przez różne rzeczy. I chciałbym się przez 4 tygodnie posłużyć 4 symbolami opisującymi jako działanie Kościoła. Po pierwsze, Kościół jest szpitalem. Tak? Po pierwsze, Kościół jest szpitalem. Po drugie, Kościół to rodzina. Tak? Po drugie, Kościół to rodzina. To nie jest korpo. Tak? Kościół to rodzina. Po trzecie, Kościół to szkoła. I po czwarte, Kościół to armia. I o tych 4 rzeczach będę mówił. I tak jak je wymieniłem po kolei, czyli szpital, rodzina, szkoła i armia, tak najczęściej ten Kościół pojawia się w takim wyrazie w naszym życiu, w takiej kolejności, tak? Oczywiście każdy z nas jest indywidualny, każdy ma indywidualne potrzeby, Bóg indywidualnie do nas mówi, ale najczęściej doświadczamy Kościoła właśnie w takich formach. Na początku to jest dla nas szpital, później to się staje rodzina, później szkoła, a na koniec armia. Czasami jest tak, że jesteśmy w tych kilku rzeczach naraz. Tak? To nie jest tak, że to jest jakiś awans i przeskakujemy po prostu do następnej klasy. Czasami jesteśmy w tych kilku... sprawach naraz, ale zazwyczaj jest tak właśnie, że to jest szpital, rodzina, szkoła, armia. Tak? I wchodzimy gdzieś tam dalej, wchodzimy głębiej. Ale bywa też tak, że czasami potrzebujemy wrócić. To nigdy nie jest tak, że jak jesteś gdzieś, to już tam zostajesz. Czasami jest tak, że dzieją się w naszym życiu rzeczy, że potrzebujemy wrócić, żeby się czegoś nauczyć. Albo nieustannie potrzebujemy jakiegoś uwolnienia, uzdrowienia, tak? To nie jest tak, że nie możesz gdzieś tam zrobić, powrócić do rzeczy, które już były w twoim życiu, tak? Ponownie coś musi być naprawione, uzdrowione, musisz się nauczyć albo, tak? Użyłem tego słowa, to chyba nie jest takie polskie słowo, zafiksować, tak? Można się gdzieś tam zakręcić właśnie na jakimś takim, no tylko jednym punkcie, tak, że Kościół to powinien być taki maszynka. Te wszystkie trybiki po prostu są naoliwione i one chodzą po prostu jak szwajcarskie w takim zegarku. Cyk, 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 cyk. No, nie. Kościół to jest żywy organizm, to jest coś żywego. I te wymiary Kościoła, o których mówiłem i o których będę mówił, one nie są liniowe, ale czasami są pętlą. Czasami są pętlą, tak? I dzisiaj chciałbym zacząć od tematu takiego podstawowego. Kościół jest szpitalem. Jakiś czas temu oglądałem, nie pamiętam czy na YouTubie, czy na Facebooku, filmik z takim, to był wywiad z telewizji z singapurskim biznesmenem, człowiekiem sukcesu, obrzydliwie zamożnym. Było we mnie takie obrzydzenie do jego bogactwa. Nie wiem, czy słyszeliście o Singapurze, to takie państwo, miasto, malutki kraj w Azji, bardzo nowoczesne, tak? Jak to się mówiło kiedyś, azjatycki tygrys. Super, super nowoczesny. Wysoka kultura, nauka, poziom życia właśnie japoński albo koreański, tak? Jest tych tygrysów kilka tam w Japonii i bardzo szybko rozwijający się kraj. I dziennikarka, wywiad był ciekawy, bo dziennikarka jakby pytała tego człowieka, tego biznesmena, to był człowiek starszy ode mnie, myślę gdzieś koło 60, mega, mega zamożny, i zapytała go o tajemnicę sukcesu. Co sprawiło, że odniósł taki sukces? Że zbudował firmę, zarobił po prostu miliardy dolarów. I ciekawe było to, co ten facet powiedział, ponieważ ona się spodziewała jakichś takich rad typu coachingowych dla biznesu. I on powiedział coś takiego niesamowitego, ponieważ to było coś bardzo osobistego. I dlatego to zapamiętałem. On powiedział tak, my wszyscy... Mówi, w tym i ja, my wszyscy jesteśmy ludźmi złamanymi i zranionymi. My wszyscy jesteśmy gdzieś dotknięci w duszy i potrzebujemy tego, żeby uleczyć naszą duszę. A kobieta, pamiętam, ta dziennikarka była zakłopotana, ponieważ ona nie spodziewała się tego, a on ciągnął dalej i mówił, ponieważ był człowiekiem z wielkim autorytetem, tak? Doświadczenie życiowe, pieniądze, to sprawia, że ludzie cię słuchają. I on mówi, moją osobistą receptą na sukces było to, że pozwoliłem Jezusowi Chrystusowi uleczyć moją duszę. I konsternacja po prostu zapadła. Takie zakłopotanie. Nikt się nie spodziewał tego od miliardera. Ten człowiek był... I on tam tak krótko opowiedział po prostu o tym, co Jezus dla niego zrobił. I pomyślałem sobie... Rzeczywiście nie sposób nie zgodzić się z tą opinią. Każdy z nas doznał tego albo jest narażony nieustannie, aby w życiu doświadczać zranień. Jesteśmy narażeni na to, aby być złamanymi przez życie, tak? Aby się poddać. Niedobory finansowe, ktoś mnie z bliskich zranił, ktoś z rodziny, mój przyjaciel, z którym współpracowałem tyle lat, ma inną opinię i po prostu jedzie teraz po mnie bez... Naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które sprawiają, że możemy poczuć taki destruktywny wpływ rzeczywistości na siebie, tak? I czasami niektórzy z nas są lepsi, potrafią to ukryć, potrafią się uśmiechać. Czasami nie ma w tym jakiegoś fałszu, po prostu nie chcemy obarczać naszymi problemami kogoś bliskiego, tak? Ale każdy jest na to narażony, tak? Czasami spadają na nas doświadczenia, których byśmy nie chcieli, obowiązki na nasze barki, które nas przygniatają, trudno nam sobie z nimi poradzić, to jest takie ponad nasze siły. Niektórzy mówią, czuję się zraniony, czuję się obciążony w taki niezasłużony sposób. Jestem dobrym człowiekiem, nic złego nie zrobiłem, przygniata mnie ten ciężar. Posłuchajcie, człowiek potrzebuje, aby jego dusza została uzdrowiona. Człowiek potrzebuje, żeby jego dusza została uleczona. W drugiej księdze Mojżeszowej 15:26, to jest taki długi werset, ale on się kończy takim króciutkim zdaniem. Tam jest napisane, Bóg mówi do Izraela, ja Pan jestem Twoim lekarzem. Tak? Bóg się przedstawia człowiekowi jako lekarz. Bóg przychodzi po to, żeby nas uzdrowić. Czasami to są rzeczy niezwykłe. Czasami to są rzeczy takie, jak to się mówiło w starodawnej polszczyźnie, ekstraordynaryjne. Takie po prostu wow. Tak? Kręgosłup, rak uzdrowiony, stwardnienie rozsiane. I to są rzeczy, jak ja oglądam teraz, to jest w zasięgu ręki, kiedyś się czytało o tym książki. Dzisiaj często to jest nagrane gdzieś tam. Ktoś się o kogoś modli i jest pokazane, jak noga się wydłuża, jak człowiek wstaje z wózka. Ja mam zawsze ciarki po prostu, nie? Walczę wtedy, nie cierpię płakać, walczę po prostu, gdzieś łzy mi się cisną do oczu i chcę mówić, Boże, jesteś wielki, jesteś niesamowity, ty masz moc, ty kochasz człowieka. Wow! Ale tym, co nas doskwiera, tym, co nas boli, jest często zranienie naszej duszy, tak? Jakieś nieudane związki, w których byliśmy, zerwane przyjaźnie, trudne sytuacje w pracy z ludźmi i to potrafi sprawić po prostu, że nie chce nam się żyć. I chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest lekarzem. Że On potrafi uleczyć twoją duszę, On potrafi dotknąć naszej duszy i wierzę, że to się dzieje, tak? Wtedy, kiedy nasza relacja z Bogiem staje się prawdziwa. Co mam na myśli? Mam na myśli takie, kiedy przechodzimy, tak? Kiedy przechodzimy od służenia nieznanemu Bogu. Kiedy przechodzimy od takiej sytuacji po prostu, że jesteśmy gdzieś tam w tłumie, pomodlimy się tylko, gdzieś uwielbimy Go z daleka do takiej bliskiej relacji. Do bliskości, do Bożej obecności, to prędzej czy później powinniśmy doświadczyć Bożego głosu, który przynosi uzdrowienie naszej duszy. Tak? Ponieważ Boży głos przynosi uzdrowienie, kiedy Bóg do nas mówi, to jest uzdrowienie. Tak? Ostatnio gościmy cały czas kogoś u nas w domu, ale tak, to był taki gość na jedną noc. Był u nas pastor Mirek Szatkowski, on jest teraz prezbiterem okręgowym. Mieliśmy jakieś tam, jak to się mówi, biznesowe spotkanie. Kiedyś to były spotkania pastorów, teraz się mówi na to biznesowe spotkanie pastorów. I już po tym wszystkim przyjechaliśmy do nas do domu, zarzuciliśmy jakąś dobrą jajecznicę i mieliśmy taką rozmowę. I ja mówię, Mirek, to opowiedz, jak to z tobą było. On mówi, że wracał się właśnie jako taki młody chłopak i myślę, że mogę o tym powiedzieć, ponieważ on o tym opowiadał publicznie, tak? Mówił, że był i alkoholikiem, i lekomanem. Przypadkowo trafił na jakieś spotkanie chrześcijańskie i mówi, doświadczenie Bożej obecności przyniosło mi uleczenie. Mówi, od razu miałem przekonanie, że nigdy więcej nie będę piany. I mówi, to uzdrowiło mojej duszy. Wiesz, można właśnie prowadzić takie życie, że służymy nieznanemu Bogu. Gdzieś on tam jest, inni o nim gadają, inni o nim mówią, że coś dla nich zrobił, ale to nie jest moja rzeczywistość. Mogę się modlić, ale nie doświadczam jego bliskości, ale zapewniam cię, że kiedy pragniesz Bożej obecności, to Bóg zaczyna mówić i uwalnia cię od tego, co ci doskwiera. Uwalnia cię od tego, co ci doskwiera. Ja naprawdę w to wierzę, tak? Oczywiście nie wszyscy w takim stopniu potrzebujemy, w takim samym stopniu potrzebujemy uzdrowienia naszego serca. Jesteśmy różnymi ludźmi, tak jak nie wszyscy potrzebują w takim samym stopniu uzdrowienia fizycznego. Ja nigdy nie miałem problemów właśnie z alkoholem czy z jakimiś innymi używkami, ale Bóg potrzebował uzdrowić moją duszę w innych sprawach. I bardzo ważną rzeczą jest w Kościele, żeby ten etap uzdrowienia nie został pominięty. Żeby ten etap nie został pominięty, tak? Żebyś pozwolił Bogu, żeby był twoim lekarzem, tak? A ponieważ doświadczenie Bożej miłości ma wpływ na nasze życie, ma wpływ na nasze wnętrze, potrzebujemy doświadczyć akceptacji, przebaczenia. Bardzo często potrzebujemy doświadczyć takiego uwolnienia od poczucia odrzucenia. Poczucie odrzucenia to jest potwór, który nas niszczy. To jest. Trudno mi znaleźć jakieś sensowne porównanie, ale odrzucenie sprawia, że nie potrafimy kochać i czuć się bezpiecznie w życiu. Nie potrafimy kochać innych i czuć się bezpiecznie, tak? Jeśli tego nie doświadczyłeś, jeśli nigdy nie doświadczyłeś odrzucenia, to najprawdopodobniej jest ci trudno zrozumieć, co czują inni, którzy przez to przychodzą, ale nie lekceważ tego. nie lekceważ tego, to ma mega destrukcyjną siłę, tak? Odrzucenie jest takim wirusem, który deformuje naszą psychikę, nasze wnętrze, a Jezus Chrystus przynosi uwolnienie od tego. Tak? I Kościół jest dla złamanych ludzi. Kościół jest dla złamanych ludzi. Pamiętam, na jakimś spotkaniu byłem, opowiadała o tym kobieta z Australii, która prowadziła kościół w jakiejś malutkiej miejscowości i mówi, że u niej na nabożeństwach było z 200 osób i mówi, przychodzą do nas najbardziej złamani ludzie w miasteczku, ludzie, którzy mieli problemy z alkoholem, często jakieś problemy psychiczne, odrzucenie. Mówi, wiecie, nasze nabożeństwa często po prostu przypominają, trudno opisać to, ktoś krzyczy, ktoś się dziwnie zachowuje. I ona mówi, ja bym chciała od tego uciec, ale jednocześnie jest to, może to nie jest atrakcyjne wizualnie, ale to jest miejsce, gdzie ludzie doświadczają uwolnienia, uzdrowienia. Ja sobie pomyślałem, że gotów jestem zaryzykować takie coś po to, żeby coś dobrego zdarzyło się w życiu ludzi. Kościół jest szpitalem. Dobrze, żeby nie było, że tak mówię, to przeczytajmy coś z Biblii. Wypadałoby, żeby w Biblii było coś, żeby w kazaniu było coś z Biblii. Słuchajcie, chciałbym was zaprosić, żebyśmy przeczytali razem Łukasza 5, 27-32. I czytamy tam, to jest chyba znana historia, jedną rzecz chciałbym podkreślić, a pewnie będziecie wiedzieli co. Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi, urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego, chodź za mną. I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Zostawił dobrą robotę. Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. Ciekawe. Faryzeusze nie kochali celników, ale jak było dobre żarcie, to się skusili, żeby przyjść. Tak? I ludzi tego rodzaju. Faryzeusze natomiast należący do nich znawcy prawa zaczęli szemrać i zadawać uczniom pytania, dlaczego to jecie i pijecie w towarzystwie celników i grzeszników? Wtedy Jezus im odpowiedział, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, lecz grzecznych. Grzesznych. Chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Tak? Chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Zatrzymajmy się tym. Jest taki niebezpieczny trend, jest taka niebezpieczna ciągota w Kościele, którą ja naprawdę uważam za bardzo niebezpieczną, polegającą na tym, że jest presja na młodych wierzących, aby zachowywali się idealnie według mojego wzorca. Według mojego wzorca, tak jak powinien się zachowywać prawdziwy wierzący. Tak? Każdy ma jakiś tam wzorzec, i ktoś po prostu, komu się nie podoba czyjeś ubranie i tak dalej, takie rzeczy. Tak? To jest bardzo, bardzo legalistyczne. Bardzo legalistyczne podejście, bardzo... Nie ma w tym zbyt wiele łaski. Nie ma w tym zrozumienia serca Ewangelii. I w tym jest totalny brak zrozumienia, że ludzie potrzebują rozprawić się właśnie ze zraniami swojej duszy, potrzebują rozprawić się z grzechem w swoim życiu, ale jest to proces i wymaga czasu. To jest bardzo niebezpieczne nakładanie na innych ludzi ciężaru swoich oczekiwań. Kościół to w Bożym zamiarze to jest szpital. Tak? I chcę powiedzieć coś takiego, że to nie jest taka super wyposażona klinika, tak? Szpital z profesorami z najwyższej półki, super wyposażony, ale kościół to szpital polowy. To jest rozłożony namiot tuż za linią frontu, do którego przynoszą poranionych ludzi i kościół ma sprawić, że oni nie umrą, ale będą żyli. To było dobre, mógłby ktoś powiedzieć amen tak na marginesie, tak? Kościół to jest szpital polowy, tak? Tutaj się udziela podstawowej pomocy ludziom po to po prostu, żeby mogli przeżyć, żeby doświadczyli życia, doświadczyli łaski. Ja naprawdę w to wierzę. I też Kościół to nie jest klub dla znudzonych świętych, którzy ziewają, dłubią w nosie, nudzą się, są rozkapryszeni tym, że kazanie mogłoby być lepsze albo muzyka inna. Kościół to jest miejsce, w którym jesteśmy sanitariuszami, którzy ściągają po prostu tutaj takie zombie, ledwie żywych ludzi po prostu i chcemy podłączyć ich do kroplówki, do krwi Jezusa Chrystusa, która przynosi życie. Super, dobrze zareagowaliście teraz, tak? Dlatego w Kościele czasami dzieją się dziwne rzeczy, tak? Dzieją się naprawdę dziwne rzeczy w Kościele. Nie wiem, czy ktoś z was leżał w szpitalu. Ktoś z was leżał w szpitalu dłużej? Okej, boję się przyznać do tego, ale ja parę razy leżałem w szpitalu. I pamiętam takie wydarzenie, to było naprawdę takie dziwne. Leżałem, to było przed ślubem jeszcze, leżałem na wodociągowej. Na wydziale neurologicznym. Tak, tam jest oddział psychiatryczny i jest oddział neurologiczny. Ja byłem na neurologii, tak? Chociaż wiem, że niektórzy pomyśleli, tak podejrzewałem. Tak coś tam czułem, tak? Więc spędziłem tam mam świadka tutaj. Powiedz, że na neurologii. Spędziłem tam 5 tygodni i to nie było miłe, ale jednego dnia musiałem pójść na jakiś wywiad właśnie na psychiatrię. I to było, to co tam zobaczyłem, to było niesamowite, ponieważ akurat wszedłem tam i takim długim korytarzem uciekał mężczyzna. I był kompletnie nagi. Biegł mężczyzna w moją stronę i goniły go dwie pielęgniarki, ale on był szybszy, nie mogły go dogonić. Krzyczał. Po prostu ten obraz wypalił mi się w pamięci. Teraz mi nie uwierzycie, że to była neurologia. Okej. Okay. W kościele czasami też się dzieją dziwne rzeczy. No, nikogo tu jeszcze nie ganiamy. Nikt po kaplicy na Golasa nie biegał. Ale Kościół jest właśnie miejscem dla ludzi zranionych. Kościół jest miejscem właśnie, gdzie dzieją się dziwne rzeczy, tak? To, ja pamiętam te wszystkie dziwne sytuacje. Ktoś jest pierwszy raz na nabożeństwie, jest mocno skacowany. I tak się dobrze tu czuje, że idzie do mikrofonu i chce świadectwo mówić po prostu, nie? Ale wiecie co? Wolę to, niż takie poukładane do bólu muzeum, tak? W którym nie ma żadnego życia, tak? No też chcę coś powiedzieć właśnie o tych zranieniach, nie? Bo myślę, że to szczególnie szczególnie są narażone dzieci czy młodzi ludzie wychowani w chrześcijańskich rodzinach, bo ich rodzice już się nawrócili i w domu jest okej, tak? Ponieważ ludzie to doświadczyli przemiany, doświadczają takiego chrześcijańskiego ciepła, dobrej rodziny, przychodzą na nabożeństwo, a tutaj po prostu mogą być wariaci, którzy przyszli po to, żeby doświadczyć uzdrowienia. I to jest szokujące właśnie dla młodych ludzi, którzy w domu tego nie mają. A ten kościół teoretycznie jest na niższym poziomie niż ich rodzina, dlatego, że to jest miejsce, gdzie my intencjonalnie chcemy mieć ludzi ze zranieniami, ponieważ uważamy, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby być od tego uwolnionym. Tak? Jest tak, to jest taka prawda, którą już tutaj głosiliśmy, ale to jest chyba bardziej z psychologii niż z Biblii, ale to jest rzeczywiste. Zranieni ludzie ranią innych ludzi. Tak? Bardzo to jest typowe, to jest takie ciężkie. Tak, liderzy, którzy służą, wiedzą o tym. Tak? Jeżeli masz do czynienia z ludźmi, którzy się nawracają, którzy doświadczyli bólu, to jest powód, dla którego ja tak bardzo szanuję chrześcijańskich liderów. ponieważ oni mają swoje życie, swoje własne ciężary, decydują się służyć Bogu nie tylko w taki sposób, że oddaję dziesięcinę i śpiewam, i modlę się, i czytam, ale służę w praktyczny sposób innych ludzi, innym ludziom i często jestem narażony na zranienie z ich strony. Dlatego, że to jest ich taki modus operandi, to jest styl funkcjonowania ich, tak? I to jest prawda o nas, dopóki nie doświadczymy wewnętrznego uzdrowienia, jesteśmy potencjalnie niebezpieczni dla innych. To jest prawda o nas. Dopóki nie doświadczymy wewnętrznego uzdrowienia, jesteśmy zagrożeniem, tak? Nawet niechcąco rozdajemy ciosy na lewo, prawo, nie zauważamy tego, a jak zauważamy, to nie ma znaczenia. Tak? Należało mu się. Nic mu nie będzie, nie? Paweł Godawa, nieżyjący już pastor z Koszalina, napisał taką książkę pod tytułem Piekło i niebo w kościele. Tytuł wielce, wielce mówiący. I on, ta książka też mówi o tym właśnie, że do kościoła trafiają ludzie, którzy potrzebują duchowego uzdrowienia i przynoszą ze sobą często zamieszanie i chaos. No, nikt nie biega póki co po kaplicy na Golasa, ale duchowo i emocjonalnie dużo się dzieje czasami, tak? I on tam opisał taką ciekawą, ma takie ciekawe spostrzeżenie, taką tendencję, że kiedy jesteśmy w kościele, tak, jesteśmy zranieni, nie sądzę, żeby to się tu wydarzyło, nie sądzę, żeby tu była jakaś osoba, która została zraniona w tym kościele, prawda? Nikt, nie? Nie podnoście ręki, nie proszę was o to w tej chwili, tak? Oczywiście, że każdy z nas w kościele doświadczył jakiegoś zranienia. Każdemu z nas ktoś powiedział coś przykrego, zakłuło mnie to tak tutaj. O, mówię, ty dziadu, niby brat, jesteś w Chrystusie, tak mi powiedziałeś, nie? Ty, tak, to jest... No chyba, że tylko ja tak jestem. I Paweł Godawa powiedział coś takiego, że jest taka bardzo niebezpieczna tendencja, że w kościele, jeżeli jestem zraniony, to ja intuicyjnie łączę się z inną zranioną osobą. Jeżeli jestem w miejscu bólu, tak, to będę się grupował z innymi ludźmi, którzy są w bólu, którzy są w zranieniu, którzy są w jakimś takim cierpieniu i to jest złe. Dlatego, że to powstaje taki negatywny efekt synergii, to się wzmacnia, to się kumuluje, tak? I to wyzwala dalszą negatywną energię, tak? Nie spodobało ci się coś, no nie wiem, na nabożeństwie. Pierwsza piosenka. No jak można po prostu tak śpiewać, tak? I spotkaj przypadkowo po nabożeństwie drugą osobę, która pomyśli tak jak ty, zacznij o tym rozmawiać, to z tego będzie nie spostrzeżenie, tylko już doktryna. Tak? Doktryna polegająca na tym, że jeżeli za tydzień znowu tak będzie, to coś trzeba z tym zrobić. Tego lidera trzeba odwołać. Tak? Tak? Dam ci radę. Jeżeli jesteś właśnie w takiej sytuacji, że coś cię zabolało, ktoś powiedział coś niesprawiedliwego o tobie, poczułeś się zraniony, to rób co możesz, aby łączyć się z pozytywnymi ludźmi. I to jest wbrew naturze, ponieważ twoja naturalna tendencja będzie ciągnąć cię właśnie do kogoś, kto jest na tym poziomie co ty, ale uzdrowienie nie przychodzi od innych chorych. W szpitalu nie leczy wujek Heniek leżący na łóżku obok mnie, tylko pan doktor, ordynator. Tak? Szukaj ludzi zdrowych, jeżeli cię coś boli. Tak, szukaj ludzi, którzy przynoszą ci życie, w których słowach jest powiew świeżości, powiew Ducha Świętego. Nie łącz się, dla twojego bezpieczeństwa, dla tej drugiej osoby, nie łącz się z kimś, kto doświadcza bólu, tak jak ty. Ponieważ potrzebujesz zdrowia, a nie utwierdzenia w chorobie. To też było dobre. Okej, okay. Posłuchajcie. Nigdy nie jest tak, że zaszliśmy tak daleko, tak, żeby nie poczuć się zranionym. Także jestem już wodoszczelny, nieprzemakalny. Nigdy nie jest tak, że nieważne, czy jesteś liderem, czy jesteś 20 lat w kościele, nigdy nie jest tak, że nie może przytrafić się coś takiego duchowo chorego w twoim życiu. I dobra informacja jest taka. Zawsze możesz się cofnąć. Tak? Zawsze możesz się cofnąć po to, żeby doświadczyć uzdrowienia. Ja to wiem, że powtarzam wam do znudzenia, i pewnie jakby ktoś mógł i miałby takiego pilota z tym napisem mute. Tak? Ale niektóre relacje są terapeutyczne. Musisz mieć w swoim życiu chrześcijan. Jeśli nie masz, to zwiąż się z nimi. To zaproś tą dziewczynę, którą tak lubisz, zaproś ją na kawę, tą koleżankę z kościoła, kolegę, brata, siostrę. Zrób to, zrób krok. Nie bądź sam, nie izoluj się. Niektóre relacje działają terapeutycznie i potrzebujesz takich relacji. Potrzebujesz ludzi po prostu, którzy będą Bożym kanałem świeżości, Bożym kanałem uzdrowienia, Bożym dotknięciem. Powiedz teraz amen. Mądry jesteś, pastorze, to było dobre, tak? Potrzebujesz takich ludzi. Potrzebujesz takich ludzi, którzy będą przynosić uzdrowienie do twojego życia. Okej. Mam werset, ale to jest Efezjan, no i rozdziału nie mam, nieważne. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Jesteś uprzejmy? Czy jesteś gburem? Tak? Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Tak? Nie bądź chamskim burakiem dla kogokolwiek. Przepraszam, wiem, że takie słowa nie powinny być w kazaniu, ale do tego się sprowadza sedno. Do tego, żeby być miłym, uprzejmym, serdecznym i odpuszczać ludziom. Ostatnio rozmawiałem z jednym pastorem. Przygotowuję się, będę miał swoje pierwsze wystąpienie do pastorów na zgromadzeniu okręgu. Trochę jestem zdygany. I zadałem mu takie pytanie. Mówię, bo będę mówił o budowaniu zespołu liderskiego. Mówię, jakie masz wymagania wobec liderów u siebie w kościele? On mówi, ja mam bardzo proste wymagania wobec liderów. Oczekuję od nich, żeby byli oddani Bogu i Kościołowi. Oczekuję, że będą codziennie się chociaż chwilę modlić, czytać Pismo Święte. I oczekuję, że będą odpuszczać codziennie. I tu się zdziwiłem, powiem szczerze, tak? Ale to jest recepta na to, żeby utrzymać siebie w duchowym zdrowiu. Przebaczaj codziennie. Tak? Przebaczaj codziennie. Nawet jak ktoś ci nadepnął na odcisk mocno i tym butem jeszcze po prostu ten twój odcisk tam roztarł, wybaczaj. Tak? To jest dobra rzecz. I w naszym życiu osobistym i w życiu Kościoła działają dwie rzeczy, które są po prostu niesamowicie skuteczne. Po pierwsze łaska. Tak? Łaska w stosunku do mnie. Do mnie, do grzesznika, do mnie, do człowieka ciągle nieidealnego, człowieka nieperfekcyjnego. To jest to, co mnie do Boga ciągnie. To jest rzecz, która jest dla mnie niesamowicie atrakcyjna. Czasami po prostu jestem tak załamany sobą. Tyle lat idę za Jezusem, nawalam w tylu rzeczach, ale to, co mnie trzyma po prostu przy Bogu, to jest łaska, to jest Jego nieustanna miłość do mnie. To uzdrawia moje serce, ale tym, co zmienia moje postępowanie, jest prawda. Tak? Potrzebuję jednego i drugiego. Łaska, łaski i prawdy. Najpierw łaski, a potem prawdy. Jeszcze chwilkę się przy tym zatrzymam. I to, co my jako Kościół, my, posłuchajcie, nie mamy za wiele do zaoferowania, ale mamy rzecz bardzo cenną właśnie. Ten taki miks. Łaska i prawda dla ludzi. To możemy dać. Trochę inaczej działa to w życiu liderów. I tak traktujemy ludzi, którzy przychodzą w kościele. Budujemy z nimi relacje. I to nie jest jakaś ukryta, perfidna strategia, tylko to jest to, co mówi Biblia, tak? Że mamy kochać ludzi, zaprzyjaźnić się z nimi, okazywać miłość, okazywać akceptację i szacunek. Jeżeli to się uda, to wtedy możemy przekazać Bożą prawdę. I tego oczekiwałbym od was w stosunku do siebie nawzajem i tego bym oczekiwał od was, żebyście traktowali w taki sposób ludzi. W stosunku do liderów są trochę wyższe oczekiwania. A w stosunku do was najpierw jest prawda, a później łaska, tak? Was podlewamy łaską, ale przycinamy prawdą. Tak? Łaska to taki środek przeciwbólowy, ale leczy nas prawda. Tak? Leczy nas prawda. Leczy nas prawda. Posłuchajcie, Kościół jest szpitalem. Kościół jest szpitalem polowym. To nie wszystko. O Bożej misji dla Kościoła chciałbym, żebyśmy mówili dalej. Tak? Musimy mieć właściwy obraz tego, czym jest Kościół. Tak? Ponieważ jak rozumiemy, co Bóg myśli o Kościele, to nigdy nie pozwolimy sobie o Kościele źle mówić. Tak? Jest takie słowo w Biblii, kiedy Bóg mówi do wierzących, tak? Jeżeli ktoś was dotyka, to tak jakby dotykał źrenicy mojego oka. Tak? Jesteś w kościele, który jest ważny dla Boga, jesteś powołany do tego, żeby go budować, żeby przykładać swoją rękę do budowy tego kościoła, żeby mieć o nim właściwe wyobrażenie i żeby być zaangażowanym. Niech cię Bóg błogosławi.